Słuchasz podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Dzień dobry, witam na 7 już odcinku naszego podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń CyberCyber. Ze mną są Adam Hartle, UPC Polska.
Dzień dobry.
I Piotr Becel, Intel Security.
Dzień dobry.
Długa przerwa była, przepraszamy słuchaczy. Cieszą nas wszystkie głosy, które docierają, że podcast wydaje się być dosyć popularny, bo w różnych miejscach mieliśmy okazję porozmawiać z naszymi słuchaczami. Długa przerwa, no dobrze, troszeczkę się będziemy tłumaczyli, że wakacje i okres konferencyjny. Jesteśmy po jednej konferencji Security Case Study 2015 w zeszłym tygodniu w Warszawie się skończyło, a my jesteśmy jako fundacja tuż przed drugą CyberSec, trochę inny poziom, jeszcze parę słów na ten temat później powiemy w przyszłym tygodniu w Krakowie. No ale w międzyczasie, nawet jak się wydaje, że jest cicho, to jak się zagłębić troszeczkę w przypadki, które miały miejsce, to okazuje się, że one są bardzo ciekawe. I na pierwszy dzisiaj rzut bierzemy sobie coś, co do tej pory zawsze świeciło przykładem, czyli środowisko, ekosystem, jak niektórzy mówią, Apple, który jest bezpieczny. Ja zanim przejdziemy do tego przypadku, to chciałem powiedzieć, że moje osobiste doświadczenie jest takie, że odkryłem jakby zupełnie nowy internet, bo słyszałem do tej pory o dwóch, o tak zwanym internecie i o darknecie, a tu się okazuje, że jeszcze jest coś takiego z mojego punktu widzenia jak chiński internet i takie nazwy jak Baidu, dobrze mówię, Baidu, czyli kto wie, co to jest?
Wyszukiwarka.
No tak, no, wyszukiwarka, która w rankingach popularności jest czwartym sajtem na świecie, zdecydowanie w Chinach oczywiście pierwszy, czy rzecz, od którego wszystko się zaczęło, czyli chiński Twitter i nazywa się to, no właśnie, dobrze, Adam, powiedz Kicho? O chronologii, ty pamiętasz, jak to się nazywa?
Kicho?
Coś takiego, ja zaraz to znajdę. Sina Weibo, oczywiście akcent nie ten, nie wiem nawet jak to wypowiedzieć, ale przypadek na pewno ciekawy, bo od wydawałoby się drobnego rośnie i rośnie.
Na początku myśleliśmy, że problem dotyczy tylko Chin, bo zaczął się tak naprawdę, został wykryty w Chinach i został wykryty w przypadku chińskich aplikacji autorstwa chińskich firm kierowanych do chińskich użytkowników ekosystemu Apple. Natomiast z każdym kolejnym dniem poznajemy kolejne aspekty tych wydarzeń i widzimy, że problem rozlewa się po całym świecie, a jest na tyle ogólnego charakteru, że warto się mu przyjrzeć. Prawdopodobnie cała historia zaczyna się gdzieś na początku tego roku, kiedy to magazyn The Intercept, prezentując materiały wykradzione przez Snowdena, pokazuje prezentację, w której mowa o potencjalnym wektorze infekcji ekosystemu Apple poprzez zainfekowanie pakietu programistycznego Xcode.
Xcode.
Poprzez zainfekowanie pakietu programistycznego Xcode. Najwyraźniej ktoś zapoznał się z tym artykułem i stwierdził, że to całkiem dobry pomysł, ponieważ na marzec datowane są najstarsze przykłady rejestracji domen, które kontrolowały botnet właśnie oparty o tą ideę. W Chinach pojawiły się w marcu w linkach właśnie tej największej wspomnianej przez Mirka wyszukiwarki Baidu, pojawiły się linki do złośliwych kopii tego środowiska programistycznego. Chińczycy ogólnie pobierają wszystkie większe paczki danych, a przez większe rozumiemy pewnie wszystko większe od 10 kilobajtów, z lokalnego internetu, ponieważ ich wielki chiński firewall dokonujący pełnej inspekcji każdego przechodzącego przez nią pakietu działa dosyć wolno.
To mówi ale się jest o transferach. Bardzo skuteczny.
Jest bardzo skuteczny, szczególnie w odcinaniu
dostępu. Ma regułę przepływność.
Tak, ponieważ mówi się, że ściąganie czegoś z zachodu z prędkością 1 kilobita na sekundę jest dużym sukcesem, więc jeżeli mamy do pobrania kilkadziesiąt megabitów czy nawet większą paczkę, no to nic dziwnego, że Chińczycy szukają tego na chińskich serwerach. I na niektórych chińskich serwerach znajdowali właśnie ten zainfekowany pakiet narzędzi programistycznych. Okazuje się, że nie tylko go znajdowali, ale instalowali i używali. To używali go programiści większości chińskich aplikacji, tych ważniejszych. Różne są szacunki. Pierwsze mówiły o kilkudziesięciu, kolejne o kilkuset, a aktualne mówią o 4000 zainfekowanych aplikacji w sklepie Apple. No to jest skala, z którą nie mieliśmy do tej pory do czynienia.
Rzeczywiście wystartowało to od dwóch aplikacji, wszyscy, no jakieś tam próby sobie, ktoś tam badacze, jacyś coś tam sobie sprawdzają, ale później to rosło i rosło i są wśród tych aplikacji takie, które są bardzo popularne, a przynajmniej na przykład popularne w Azji, zdaje się, że nazwa tego, o czym myślę, to jest WeChat, czyli taka aplikacja bardzo szeroko używana w Azji właśnie do, jak sama nazwa wskazuje, do czatowania i tam cały czas dochodzi, zresztą są różne metody wykrywania tych aplikacji, niektórzy zaczęli obserwować ruch sieciowy, żeby wyłapywać, bo w tych aplikacjach jest tak, połączenie do CNC, prawda, i to jest również jedna z metod wykrywania tego, co jest zainfekowane.
To ciekawe jest też to, że ten złośliwy kod ma bardzo ograniczone funkcje. On potrafi odezwać się do swojego serwera CNC i przesłać informacje o tym, w jakiej aplikacji się znajduje i krótka identyfikacja użytkownika telefonu, konkretnej słuchawki. I tak naprawdę może odebrać bodajże instrukcję otwarcia strony www i wyświetlenia okienka, ale nawet bez pola formularza do wypełnienia. Więc no, funkcje dosyć prymitywne i wyglądające na raczej skierowane w stronę spamu niż w stronę kradzieży danych użytkowników.
To co tutaj jest znamienne w tym przypadku, może bardziej ogólnie troszeczkę powiem, to że mamy zainfekowaną aplikację w oficjalnym sklepie, tak? Kiedy jedną z porad dla użytkowników smartfonów czy tabletów jest to, że korzystaj tylko z aplikacji zaufanych z oficjalnego sklepu, która ma dużo komentarzy i dużo pobrań. Tak więc jest to pierwszy, powiedzmy, ujawniony przypadek, że ta reguła się nie sprawdzi.
No dokładnie, to jest jedno z podstawowych zaleceń, jak się mówi o bezpieczeństwie aplikacji. Tu bardzo ciekawa jest też ta ewolucja funkcjonalności tego złośliwego oprogramowania, bo na początek, jak się czytało pierwsze doniesienia, to takie były sygnały, no ale ono tam robi, na przykład sprawdza ten system, tak, to parametry urządzenia i tak dalej, to właściwie wszystko nie jest groźne. A później się okazało nagle, że to potrafi na przykład wyświetlać sfałszowane alerty w celach na przykład wykonania jakiegoś phishingu. Albo jeszcze ciekawsze, potrafi zajrzeć do schowka. No i wiadomo, co w schowkach bywa, a doniesienia różne mówią, że nawet specjalne aplikacje, które na w szczególności myślę, że na urządzeniach przenośnych są popularne, jeżeli chodzi o zarządzanie swoimi hasłami. Przy niewielkich przeróbkach tego malware'u też się okazało, że są dostępne dla tego malware'u i też można wykradać w ten sposób hasła. Także ta funkcjonalność właściwie z każdym doniesieniem staje się coraz bardziej groźna.
A najnowsze odkrycia jeszcze mówią, że protokół komunikacji z serwerem CNC oparty o HTTP, nieszyfrowany jakby na warstwie protokołu, jest szyfrowany algorytmem 3DES, do którego statyczny klucz jest zaszyty w kodzie aplikacji i łatwo go można z niej wyciągnąć, co oznacza, że ten koń trojański podatny jest na ataki man in the middle, kogoś, kto kontroluje taki ruch sieciowy i może przejąć jego funkcję. Także no, Apple podobno usunęło aplikacje, przynajmniej te, których wiedziało. Niektórzy badacze twierdzą, że nadal dalece nie wszystkie. Problemem jest też podejście Apple, bo brak jasnej komunikacji, co zrobiono, jaka była skala zjawiska, od kiedy. To wszystko, o czym my wiemy, to są wyniki badań zupełnie niezależnych firm, podczas kiedy samo Apple uważa, że chyba problem lepiej jest zamieść pod dywan i liczyć się z gniewem paruset badaczy bezpieczeństwa, którzy nie lubią takich praktyk, niż paruset milionów osób, które nie zrozumieją, o czym dostaną komunikat.
Rzeczywiście tak jest i właśnie trochę chyba prysnął przy tej okazji, wychodzi trochę na to, że mit tej dogłębnej kontroli aplikacji przez Apple, bo pierwsze doniesienia, jeszcze raz do nich wrócę, patrząc na to historycznie, mówiło o tym, no, że tam niektóre rzeczy można robić, no ale innych, poważniejszych, to nie można, bo to nie przejdzie przez kontrolę Apple. A później, tak jak przed chwilą mówiliśmy, pojawiły się te bardziej groźne i okazało się, że jakoś przeszły. I to jest w pewien sposób, no właściwie nie wiadomo, jak to interpretować, bo nie ma za dużo komunikacji, tak jak Adam powiedziałeś, od strony tego, który powinien pewnie najwięcej poinformować o tym.
No, ciekawe jest to, że mamy do czynienia z zupełnie nowym modelem zagrożenia, na który te mechanizmy broniące sklepów przed złośliwymi aplikacjami najwyraźniej nie były przygotowane. I atakujący wykorzystał pewnie czynnik zaufania do aplikacji, które w tych sklepach istniały już od wielu lat. Było ich kilkaset wersji, żadna z nich nie była złośliwa, czemu naraz podejrzewać, że któraś z nich będzie miała jakiś nielegalny kod. Pewnie no, sam projektując taki mechanizm uważałbym czynnik zaufania dla autora aplikacji i wieku tej aplikacji w systemie za bardzo poważną przesłankę, żeby jej zbyt dokładnie już nie oglądać.
Co jeszcze właściwie możemy poradzić przy tych bezpieczeństwie aplikacji mobilnych?
Zwracać uwagę na nasze fora, na których można się dowiedzieć, czy na inne fora w internecie, na których można się dowiedzieć o takich właśnie podatnościach, i tam też jest informacja, która już wersja jest bezpieczna, tak? Więc jeśli zauważymy u siebie taką aplikację, to jak najszybciej musimy ją zaktualizować do takiej wersji.
No tak, szczęśliwie jest tak, że patrząc na listę aplikacji, na szczęście większości z nich nie możemy powiedzieć, jakie to są, bo są napisane chińszczyzną, co oznacza, że przynajmniej tutaj lokalnie nie powinniśmy mieć w większości z tym problemu, ale są też, tak jak wspomnieliśmy, aplikacje, które można podejrzewać, że znajdują się na niejednym iPhone'ie. Myślę na przykład o WinZipie albo o PDF Readerze, które no są absolutnie jakby topowymi z punktu widzenia funkcjonalności aplikacjami. Jeszcze wracając na chwilę do Apple, to wydaje mi się, że za chwilę może być tak, że ich trochę sytuacja zmusi do tego, żeby bardziej zareagować, bo w ostatnich doniesieniach pojawiło się, że być może również próby wyciągnięcia haseł do iClouda mogą być udane. Jeżeli tak...
Chyba jednak to zostało potem szybko odwołane przez autorów tego twierdzenia, bo funkcja, która była w złośliwym kodzie, umożliwiała wyświetlenie okna w aplikacji i to okno potencjalnie mogłoby mieć formularze, mogłoby mieć część formularza do wypełnienia przez użytkownika, ale analiza dalsza kodu wykazała, że brakowało jakiegoś jednego parametru, który by umożliwiał takich danych pobranie i zapisanie. Także aplikacja wyświetlała okienka, natomiast niekoniecznie mogła o coś w nich użytkownika poprosić, o wpisanie jakiegoś ciągu tekstowego. Ale mogła też otwierać dowolną stronę www, więc tam też mógł być formularz phishingowy.
No i co, waszym zdaniem to początek nowej, mniej miłej dla Apple'a ery, w którym jakby bezpieczeństwo Apple Store'a już nie będzie podawane jako wzór?
No tylko, że tego typu problem mógł wystąpić w każdym sklepie, tak? Bo nie jest...
No w niektórych występuje już od dawna, tylko tam nikt się nie przyznaje do tego, że tak naprawdę to sprawdza. Apple zawsze twierdził, że właśnie ta kontrola jest czymś, co powinna nam dać poczucie bezpieczeństwa.
No, równolegle z tą aferą mieliśmy chyba z 3 czy 4 doniesienia o kolejnych przykładach aplikacji, które przedostały się do sklepu Androida przez...
No to ktoś jeszcze się tym przejmuje?
A tam twórcy złośliwego oprogramowania wchodzą na nowe wyżyny umiejętności, omijając mechanizmy kontrolne Google, zachrzywając w swoich aplikacjach algorytmy zupełnie jak Volkswagen w swoich silnikach, którzy aplikacja udaje coś zupełnie innego w momencie, kiedy jest testowana, a zupełnie inaczej zachowuje się, kiedy już jest faktycznie użytkowana. Także no, mechanizmy ochronne będą zawsze, próby ich ominięcia też zawsze będą. Tym razem mamy do czynienia z nowym mechanizmem omijania. Prawdopodobnie autorzy mechanizmów obronnych się do tego dostosują i czekamy na kolejny
etap. I gra w kotka i myszkę będzie trwała dalej.
No, nie, mam wrażenie, że jednak przynajmniej w niektórych działach tutaj w ciągle wspominanej przez nas firmy trochę wydłużyły się godziny pracy. Tym bardziej, że dzisiaj rano czytałem, ja jeszcze tego nie sprawdzałem, więc nie wiem na ile jest to prawdą, ale taką informację o tym, że iOS w wersji 9 daje taką funkcjonalność, że w 90 sekund można screen locka złamać.
W 30 sekund nawet.
A już na 3, a tak, to, przez no, wiesz, to zanim dojechałem, tak. To już o 60 sekund.
Tak,
więc
tak,
jak będziemy wychodzili, to już screen locki są niepotrzebne.
Sztuczka przypomina moduł omijania uwierzytelnienia użytkownika w Windowsie 95. Tam bodajże to było przez moduł pomocy, drukarkę, PDF-a i coś jeszcze. W iPhone jest to wywołanie Siri w momencie, kiedy ma wystąpić właśnie blokada ekranu po podaniu 5 nieprawidłowego PIN-u. Potem Siri jest zapytana o czas, wyświetla się zegar, trzeba dodać nowy zegar, jego opis tekstowy się zaznacza i próbuje wysłać przez iMessage. W iMessage tworzy się nowy kontakt i przez ten nowy kontakt można dojść do galerii zdjęć. To mniej więcej tak w skrócie.
A to wszystko proste. No dobrze, to... Właściwie to no, chyba czekamy na wszystkich mądrych. Tutaj Piotr namów u siebie też, żeby popracowali nad nowym zestawem rekomendacji dla użytkowników urządzeń mobilnych, bo wychodzi na to, że te dotychczasowe trzeba zweryfikować. Dobrze, przechodzimy do drugiego tematu.
W którym również jest iOS.
No tak, iOS jeszcze jest innej światowej marce, czyli oczywiście myślimy tutaj o Cisco. No i tutaj znowu NSA. No wszędzie, teraz w każdym wątku będzie NSA właściwie.
Dowód na to, że NSA jest wszędzie.
No to jest wszędzie, czyli to, co Snowden mówił, oczywiście jest nieprawdą. Więc jeżeli chodzi o Cisco, to jest bardzo moim zdaniem ciekawy przypadek od strony przede wszystkim funkcjonalności, bo ona jest naprawdę przemyślana, o tak bym powiedział. Nie wiem, na ile ona jest zaawansowana, chociaż patrząc na to, w jaki sposób się zdobywa dostęp zdalny do urządzeń Cisco, to wydaje się, że ktoś troszeczkę nad tym popracował, bo tam właściwie jest tylko jeden normalny pakiet, tylko chyba SynAck jest normalny, a reszta to jest po prostu...
Nawet ten SynAck chyba
nawet jest, ten SynAck jest
zmodyfikowany.
A reszta to jest naprawdę, że tak powiem, wykraftowany mocno ciąg zdarzeń w protokole. Tak jak mówię, moim zdaniem to jest mocno przemyślane i jeżeli ktoś to wiąże z poczynaniami szpiegowskimi, to ja podpisuję się pod taką tezą.
Pytanie, kto jest autorem, tak? Na pewno mówimy o bardzo ciekawym wydarzeniu, o czymś, co było przewidywane, natomiast w zasadzie oprócz modeli teoretycznych chyba jest to jeden z pierwszych, ale jeżeli nie pierwszy przykład, faktycznie wykrycia masowej skali modyfikacji firmware'u poważnych, dużych urządzeń sieciowych. W tym wypadku chodzi o routery Cisco. Cisco już bodajże w sierpniu ogłosiło alert wraz z instrukcjami, jak weryfikować sumy kontrolne oprogramowania swoich urządzeń. Natomiast szczegóły pojawiły się dopiero kilka dni temu, a bodajże firma FireEye opublikowała informację o tym, że odkryła kilkadziesiąt routerów zainfekowanych poprzez modyfikację wbudowanego oprogramowania. Ta infekcja jest o tyle ciekawa, że jej autorzy dbali nawet o to, aby rozmiar obrazu tego oprogramowania nie uległ zmianie, przez to, że analizowali funkcje danego routera, jak są używane, co oznacza, że musieli mieć do niego w jakiś sposób autoryzowany dostęp pewnie przez wykradzione loginy i hasła, i następnie swój kod umieszczali w obszarze oprogramowania, który nie było akurat w tym wypadku używane. I dla każdego routera mógł być to zupełnie inny obszar, więc widać, że te implanty były tworzone pod konkretne zamówienie, pod konkretne urządzenie. Co taki implant potrafi? No on przede wszystkim słucha całego ruchu sieciowego, bez względu na to, jakie są reguły ustawione na firewallu. I w momencie, kiedy otrzyma bardzo konkretny pakiet TCP, bardzo konkretny sposób na niego odpowie, praktycznie w taki sposób ta kombinacja jest stworzona, że w naturze ona nie ma prawa wystąpić, bo ona jest sprzeczna z zasadami protokołu, tak? Na przykład, nie wiem, są dwie flagi, z których mają być jedna, obie mają być ustawione, no to ustawiona jest tylko jedna, tak? I jeżeli sekwencja tych puknięć i odpowiedzi jest zgodna z zakodowanym wcześniej wzorcem, ten router umożliwia przesłanie następnie mu poleceń ładowania konkretnych modułów, które posiadają już bardziej rozbudowane funkcje.
I te moduły właśnie są ciekawe i to jest właśnie też ten element, który ja uważam, że jest interesujący bardzo w tym przypadku, bo mamy właściwie tutaj do czynienia z zaawansowanymi technikami, czynnościami w trzech obszarach moim zdaniem. Jeżeli chodzi o kamuflaż samego złośliwego oprogramowania, jeżeli chodzi o pomysł na przetrwanie, bo tutaj powiedzmy sobie też, że reboot urządzenia nic nie daje, aczkolwiek co ciekawe daje to, że się pozbywamy chwilowej funkcjonalności, czyli tak naprawdę jak sobie przemyślimy sprawę, to być może dokładnie tej, której atakujący by nie chciał, żebyśmy znali, bo do końca w takim razie nie wiemy, co to oprogramowanie w poszczególnych momentach robi, tak, dlatego uważam i to nazywam, że to jest bardzo przemyślane.
Tak, bo moduły, które wykonują inne funkcje niż tylko to nawiązanie łączności i załadowanie się do pamięci, są przechowywane tylko w pamięci ulotnej. I w momencie, kiedy pobieramy obraz oprogramowania routera, to znajdziemy tam tylko ten bazowy moduł, który odpowiada za nawiązanie łączności. Natomiast, żeby poznać tak naprawdę funkcje, które router w danym momencie został zmuszony do wykonania, musielibyśmy zrzucić jego pamięć operacyjną, co już jest dużo bardziej zaawansowaną operacją. Kto za tym stoi? To jest coś ciekawe, tak? Bo kilka organizacji wykonało skan całego internetu i to po wiele razy. Dzisiaj to nie zajmuje zbyt wiele czasu. I na liście kilkuset w ogóle routerów, które odpowiedziały na tą sekwencję zgodnie z publikacją firmy FireEye, znalazło się między innymi 9 routerów w Polsce, co ciekawe.
A już mamy 9, tak?
Tak, w ostatnim badaniu mamy 9.
Mamy 9. A czy statystyka tego topu, czyli, bo w pierwszym badaniu top był Stany Zjednoczone, Liban, Rosja,
Afryka, tak? Bliski Wschód. Mhm. No, jest to ciekawe, jest bardzo ciekawa dystrybucja.
Ciekawy wątek jest, że dotyczy też to operatorów, którzy się specjalizują w łączności satelitarnej. Tak, to może być ciekawy wątek, tak? Bo łączność satelitarna jest wykorzystywana jakby w specyficznych sytuacjach i nie każdego stać na tę łączność.
A tych, co stać... chodziło tylko o łączność satelitarną na obszarze Afryki.
Tak, to, także tutaj...
Ciekawe jest to, że jednym z ofiar była firma telekomunikacyjna ze Stanów, co sugeruje, że może atakujący wcale nie był NSA, tylko na przykład gdzieś mieszkał nad Morzem Śródziemnym.
No być może są tacy w Stanach, którzy nie chcą współpracować. I są zapraszani w inny sposób do
tej pytanie, współpracy. Czy trzeba im aż implementować routery, to implantować routery. No ale nie, może Rosjanie, może Chińczycy, może Izrael. Trudno powiedzieć. Bardzo fajna technologia i przykład, że no, teoretyczne rozważania można znaleźć w świecie rzeczywistym, trzeba tylko ich dobrze poszukać. Jeżeli korzystacie z routerów Cisco albo innego producenta, są instrukcje, jak sprawdzić integralność oprogramowania i proponujemy przeprowadzenie takiego ćwiczenia.
Podajemy szczęśliwe numery 1841, 2811 i 3825 w szczególności.
Choć nie wyczerpuje to prawdopodobnie puli
wszystkich
numerów.
Szczęśliwców z tymi numerami zapraszamy do sprawdzenia tego, jak Cisco zaleca, żeby sprawdzić swoje routery. Mówisz, że aż 9, ale dalej nie wiemy, jakich operatorów to dotyczy w Polsce. Czy te
nie mamy
nowe badania?
Nie. Lista nie została opublikowana, natomiast domyślamy się, że właściciele tych routerów już o tym powinni wiedzieć.
No jakby ktoś z naszych słuchaczy też przeprowadził takie badanie i już wiedział, to niech poinformuje tych operatorów.
Tak, a najlepiej niech jeszcze sprawdzi swoje routery i poinformuje siebie i je zaktualizuje.
No dobrze, i oczywiście warto też powiedzieć, już to zupełnie na poważnie, że jest pewna słabość z punktu widzenia atakowania, ale na szczęście silna strona z punktu widzenia obrony, czyli używamy bezpiecznego sposobu komunikowania się ze swoim routerem i taki tylko dopuszczamy, czyli SSH i HTTPS, tak? Bo z tych informacji, chyba że tu też się coś zmieniło, ale ja nie słyszałem, wynika, że tego się nie da skutecznie zaatakować.
Czy tam problem? No, ciekawostka polegała na tym, że ta tylna furtka między innymi uruchamiała możliwość zalogowania się hasłem uniwersalnym, czyli bez względu na konfigurację urządzenia, atakujący mógł podać swoje hasło i się zalogować za każdym razem bez względu na ustawienia. Natomiast mógł się zalogować w ten sposób tylko przez Telnet. Także, nie wiem, może wystarczy gdzieś wcześniej na innym routerze niezainfekowanym odciąć dostęp po Telnecie.
No właśnie to jest zastanawiające w tym zaawansowanym i przemyślanym ataku, że takie coś zostaje, tak? Coś, co by się wydawało, że właściwie nie powinno...
Prawda jest taka, że ludzie popełniają błędy i może komuś się palec omsknął.
Też chyba trzeba troszeczkę podobnie jak Zapłon monitorować, bo tutaj się pojawiają nowe informacje i zawsze jest tak, że jak coś dostanie takiego przyspieszenia medialnego, to coraz więcej osób się tym interesuje, no w szczególności w tym poprzednim przypadku Xcode Ghosta. Dobrze, że Chińczycy chociaż nazwali to tak, że możemy w miarę odtworzyć szybko w pamięci, bo dla przypomnienia dwóch researcherów ze znanej wielkiej firmy Alibaba chyba pierwsi podali takie informacje, że na tym Twitterze chińskim, jeśli dobrze pamiętam. Także tu też warto obserwować. Przechodzimy do kolejnego tematu i tutaj ja mam taką propozycję, że chciałbym się połączyć z kimś, żeby też z nami porozmawiał o tym przypadku. Co wy na to?
O.
Informujemy, że otrzymujemy zgłoszenia o fałszywych e-mailach. Wiadomości te zawierają fałszywą informację o zadłużeniu, wezwanie do zapłaty lub numer nieopłaconej faktury. Mail jest podpisany nazwiskiem osoby, która nigdy nie była pracownikiem grupy.
No i tak oto...
Jako ciekawy komentarz.
jako wstęp do, do całego ciągu różnych zdarzeń, które miały miejsce, no jakby w polskim internecie, używając tego stwierdzenia, czyli różnych akcji phishingowych. Dlatego to puściłem, bo zapoznałem się z tym przypadkiem. Muszę stwierdzić i trzeba tutaj pochwalić firmę Krug S.A., firmę windykacyjną, która stała się poniekąd ofiarą tej akcji phishingowej, bo to właśnie jakby mail, fałszywy mail niby pochodził od nich, do tego, że jak sobie dobrze kojarzę, na polskie warunki to jest jedna z lepiej przemyślanych i zorganizowanych akcji informujących klientów o tym, że coś się dzieje źle. Czyli mieliśmy tutaj, bo wysłuchaliśmy, że jak się połączymy z infolinią tej firmy, to mamy od razu komunikat. Dostają klienci maile z tym związane. Oczywiście na stronie też ta informacja jest z poradą również co zrobić. Firma, co ciekawe, również pracuje nad tym, żeby próbki malware'u, które są związane z phishingiem, szybko dostawały się do miejsc, gdzie się produkuje szczepionki na to. Profesjonalne, muszę powiedzieć, zachowania przypominające mi te przypadki, jak się czyta o tym, do czego są zmuszani na przykład w Stanach Zjednoczonych ci, od których dane wyciekły. Na przykład do uruchomienia infolinii dla klientów.
No to faktycznie rzadki przypadek, ale też i firma, która została dotknięta tym fałszerstwem wiadomości rzekomo od niej pochodzących, ma odpowiednią skalę działania, że może faktycznie takie działania zrealizować. No, nie wszystkie z kampanii, które w ostatnich tygodniach przestępcy uskuteczniali na naszym rynku, podszywały się pod duże marki. Było dużo kampanii udających firmy nieistniejące, których tożsamość była tworzona na tej kampanii potrzeby, łącznie z wykupywaniem domen, kopiowaniem cudzych stron internetowych, projektowaniem odpowiedniego logo. Niektórzy przestępcy podszywali się pod bardzo małe firmy, jednoosobowe, które no, nie miały tutaj żadnej możliwości obrony przed tego rodzaju atakami. Natomiast widać, że przestępcy w ostatnich tygodniach, miesiącach dokładają coraz większej staranności, aby ich ataki zyskały na wiarygodności. To jest bardzo wyraźny trend.
Aczkolwiek tu są też jakby różne opinie na temat zaawansowania tych ataków. O tych mailach poinformowali nas Damian Kaszuba, Andrzej Kowalik, J. Kaszuba oraz Krzysztof R. Oczywiście wymieniam tutaj loginy skąd pocztowych, skąd przychodził phishing, również być może po to, że jeżeli ktoś jeszcze nie sprawdził tego albo skojarzył, że dostał takiego maila, to zachęcamy do tego, żeby nie otwierać informacji. Sama technologicznie powiedzmy, co to jest. To są zazwyczaj w różny sposób, mniej lub bardziej oczywisty, wrzucane trojany bankowe.
Znaczy rozróżniłbym trzy etapy, tak? Pierwszy, który faktycznie ewoluuje, to jest etap socjotechniczny, tworzenie samej informacji nakłaniającej do zapoznania się z jej treścią. Tutaj widzę postęp. Oczywiście dalej mamy dużo zwykłych, chamskich załączników, po prostu pdf.scr czy pdf.exe nawet. Natomiast ta warstwa prezentacji tej wiadomości faktycznie gra na silnych emocjach, na strachu przed postępowaniem sądowym, na strachu przed windykatorem, a czasem na chęci zarobienia pieniędzy, bo widzimy również trend kampanii, gdzie w komunikacji znajdują się oferty robienia wspólnych interesów, których szczegóły można poznać właśnie w złośliwym załączniku.
Sporo prac budowlanych też się zakończyło w ostatnim okresie, bo też tak, to protokoły z zakończenia
z odbioru. Jest duża różnorodność. Widzimy też, że niektórzy nadawcy tego typu wiadomości faktycznie wkładają spory wysiłek w przygotowanie wiadomości do konkretnego segmenta odbiorców. Mieliśmy kolejne ataki na kancelarie prawne, mieliśmy ataki na brokerów ubezpieczeniowych. Jest to ewolucja, tak, której wcześniej nie obserwowaliśmy i faktycznie widać po skali zgłoszeń, jakie pojawiają się w sieci, że to jest skuteczna metoda. Tak? Dobrze wycelowana, dobrze stworzona kampania ma większą, brzydko mówiąc, klikalność. Natomiast pod spodem, pod tymi atakami leży z reguły dosyć standardowe oprogramowanie i faktycznie przestępcy raczej nie tworzą własnego oprogramowania, kupują gotowe na rynku. Niektórzy posuwają się do tego, że nawet nie tworzą żadnych mechanizmów pośrednich, takich służących do dostarczenia właściwego złośliwego oprogramowania, tylko po prostu do załącznika wsadzają te konie trojańskie, korzystając z jakichś prostych usług szyfrowania tych plików i wysyłają je do klientów w nadziei, że ktoś kliknie. Inni wkładają w to faktycznie więcej wysiłku, piszą jakieś mechanizmy pośrednie w dotnecie czy innych zaawansowanych technologiach informatycznych, które dopiero potem z jakichś serwerów pobierają oprogramowanie docelowe. No na pewno warto zaznaczyć, że w pierwszym etapie, w pierwszym momencie, kiedy ta kampania trwa, serwisy typu Virus Total pokazują wykrywalność na poziomie 1 na 55, 2 na 55. W ciągu godzin się to zmienia, natomiast w ciągu godzin też widać przyrost kliknięć w tych kampaniach.
Ja chciałbym zachęcić przy okazji do zrobienia takiego quizu phishingowego, który jest u nas dostępny na stronie. Można zarówno sprawdzić siebie, jak i sprawdzić swoją organizację. Jest tam 10 maili, które albo są phishingiem, albo nie są i udają właśnie takie maile spreparowane. I udzielamy odpowiedzi, czy uważamy to za phishing, czy nie, i na końcu mamy wynik takiego quizu, no bo widać, że te zagrożenia ciągle są popularne i wiele ataków właśnie zaczyna się w ten sposób. Co ciekawe też był przykład tego maila z banku, który nie był phishingiem, a wyglądał jak phishing, tak? To też pod kątem tego quizu, jakby bank sam zrobił nam takie ćwiczenie, czy jesteśmy wystarczająco uważni i czy zwracamy uwagę na wszystkie te wskaźniki, podejrzane rzeczy.
Obszar bardzo podatny na błędy i false positive, i false negative.
A ja zachęcam wszystkich uruchamiających te akcje phishingowe do tego, żeby sprawdzali, czy ich malware działa w Virus Total.
Tak, jesteśmy bardzo za tym. Niestety wiedzą, żeby tego nie robić, ale...
No ale nie mów tym. Nie, no.
Nie odbierajmy im podstaw jakiejś tam informatyki. No. Widać, że przynajmniej 8 klas ukończyli.
Ale słuchajcie, no, ja sobie przypominam słynny niemieckiego rządowego Trojana, który właśnie tak skończył swój żywot. Że tak, zanim tak. Został uruchomiony, został sprawdzony, czy już nie jest czasem wykrywany.
Tak, tak samo w korespondencji firmy Hacking Team było widać bardzo żarliwe rozpaczania nad klientami, którzy potrafili najświeższe próbki testować właśnie przez Virus Total.
No to mi przypomina też ten baner taki phishingowy, w którym można było sprawdzić, czy posiadana karta kredytowa jest już skradziona, wystarczyło tylko wpisać jej numer i datę ważności.
Tak, i bez wątpienia ten poziom dojrzałości informatycznej jest zarówno po stronie klientów tych kampanii, jak i po stronie ich zleceniodawców.
To mamy za sobą akcje phishingowe na polskich internautów. One pewnie ze względu na swoją masowość niestety zbierają trochę żniwo, także wszystkich, którzy słuchają, a są odpowiedzialni za uświadamianie swoich pracowników albo jakiejkolwiek grupy, z którymi mogą się komunikować, zachęcamy chociażby do prostych, takich chociażby jakby Piotrek powiedział, taki quiz, tak? To może być 5 minut spędzone na tym, żeby się w skuteczny, praktyczny sposób nauczyć tego, co tak czego naprawdę nie powinno się robić. To niestety nie są jedyne przypadki, które w Polsce są. Ostatnio mieliśmy też przypadki związane z atakiem bezpośrednio na podmioty w polskim internecie. Myślę tutaj o kancelarii prawnej i o jednym z banków. To są kolejne tego typu przypadki. Jakie lekcje z tego wyciągniemy?
Widać, że ofiarą może być każdy, nawet duża, całkiem solidnie zabezpieczona firma. Wystarczy jeden dostatecznie zdeterminowany pracownik.
Dokładnie. Tutaj można też powiedzieć, że na szczęście w przypadku, jeżeli kojarzę tak przebieg jednego i drugiego, to są zupełnie innego kalibru, myślę o bankach, zupełnie innego kalibru, inne sytuacje, ale na szczęście chyba lekcje są wyciągane też z błędów innych i tutaj mieliśmy do czynienia z innym przypadkiem, w którym bank jakby nie ukrywał tego. No, na szczęście też jakby straty właściwie w tym momencie są prawie że żadne. I no to jest inna postawa i mam nadzieję, że takie bardziej dojrzałe postawy to będzie stanie się już standard.
Tutaj ja bym jeszcze podkreślił to, o czym prawie zawsze mówimy, że są trzy filary bezpieczeństwa, tak? Procedury, ludzie i produkty, tak? I one wszystkie trzy muszą być szczelne i o wszystkie trzeba zadbać, żeby organizacja była zabezpieczona należycie.
Drobiazgi na koniec. Mieliśmy Security Case Study 2015. Nie mija jako przedstawicielowi organizatora oceniać, dlatego tylko powiem, że było fajnie. Na przykład Adam Hartle śpiewał na scenie.
Dementuję, nie śpiewałem, bo starałem się jednak, żeby konferencja była udana, więc powstrzymałem się.
No fakt, że to był...
Ale była
piosenka. Co, Adam, powiedz, co to za piosenka była, chociaż od razu mówię, że... bo nie będziesz miał nic przeciwko temu, jeśli udostępnimy, najwyżej wycinając ten fragment, jeśli nie chcesz, w którym śpiewałeś, ale udostępnimy nagranie z konferencji.
Nie mam z tym chyba większego problemu. Piosenka była narzędziem komunikacji kolumbijskiej armii żołnierzami porwanymi przez partyzantów i przetrzymywanymi w obozach w niedostępnym terenie. I w piosence zaszyta była tajna informacja dla tych żołnierzy, którą usłyszeć mogli tylko żołnierze, a nie mogli usłyszeć partyzanci. A jeżeli ktoś jeszcze nie zna, nie będę psuł niespodzianki, będzie mógł posłuchać i ocenić sam.
Czy ten rodzaj steganografii ma swoją specjalną nazwę? Jakoś voice steganografia, czy...
Nie,
music.
Nie słyszałem jeszcze, może jest to...
Ale fajny przypadek. Zachęcam już teraz do tego, żeby przejrzeć, niedługo na pewno będziemy informowali na stronach Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń o dostępnych materiałach z SCS 2015. Piotrek, Intel Security był naszym głównym partnerem, jeszcze raz dzięki przy tej okazji i jeszcze raz dzięki również za to, że sprowadziliście człowieka, który poniekąd w świecie bezpieczeństwa jest uznawany jako ta pierwsza liga przekazywania informacji, również jeżeli chodzi o formę przekazywania informacji. Powiedz, kto był na SCS-ie i o czym mówił.
Był z naszej strony Raj Samani, nasz Chief Technology Officer na IMEA, który ma duży wkład w analizę zagrożeń, dużo też współpracuje z organami ścigania na tym poziomie europejskim, ma szereg publikacji właśnie z obszaru analizy tych zagrożeń i mówił o przypadku sieci botnetowej Bebom, który McAfee Labs przy udziale też innych organizacji rozpracował w kwietniu tego roku. To było o tyle ciekawe zagrożenie, że ten malware zmieniał swoją postać, tak? I modyfikował się nawet do 35 razy na dzień, więc...
I tu ci przerywam. Okay. Tu ci przerywam, dlatego, nie dlatego właśnie, że to jest jakby nieciekawe, tylko dokładnie odwrotnie, że jest to tak ciekawe, że zdecydowaliśmy, że poświęcimy temu jakby specjalny odcinek naszego podcastu i trochę więcej o tym opowiemy. Będzie można przy tej okazji, bo myślę, że to jest fajny przykład tego, jak w ogóle działają botnety. Będzie można sporo opowiedzieć i również to, jak botnety się zdejmuje, bo to jest jakby jedna z kluczowych rzeczy, na którym takie firmy jak Intel Security, czy słyszeliśmy przecież o wielu zdjęciach, jak na przykład przez Microsoft, które się specjalizują i jest to coś, co warto również omawiać. Tak jak powiedziałem, będziemy udostępniali materiały wideo. Wideo również będzie z dwóch części konferencji, które wzbudziły bardzo duże zainteresowanie, również sporo emocji. Myślę tutaj o tej części, w której przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli opowiadał o tym, już nie jakie są wyniki raportu NIK, bo już je wszyscy od czerwca znamy, a my tak naprawdę na SCS-ie przedstawiliśmy w tamtym roku, w listopadzie prapremierę zrobiliśmy. Natomiast tym razem mówiliśmy o tym, jakie są reakcje kontrolowanych podmiotów i one są różne. I niektórzy z tych kontrolowanych podmiotów, przedstawiciele niektórych z nich byli na sali i rozmowy były bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że będzie okazja już niedługo z tym materiałem również się zapoznać w internecie. I był też omawiany ulubiony temat Adama, czyli Polska Obywatelska Cyberobrona. Adam, teraz zagadka. Ile mieliśmy e-voting, tak? Ile osób z e-votingu wyraziło negatywną ocenę dla tej inicjatywy?
Procentowo?
Jak chcesz, no.
Nie mam pojęcia.
To jest to samo, jakby, powiem Ci tak, nie wiedząc, ile to było liczebnie, chociaż na sali myślę, że było co najmniej około setka osób w tym momencie jeszcze, to cyfra jest ta sama, zero.
Może ma to związek z tym, że...
Czy procenty, była, czy...
Impreza była zaproszeniem dla zwolenników tej inicjatywy.
Nie, dla wszystkich, ale dla wszystkich, którzy chcieli o tym porozmawiać i wstęp był wolny na tę część konferencji, a jest sporo głosów krytycznych również, które bardzo skrzętnie wykorzystujemy w rozwoju tej inicjatywy. Będziemy o tym zawsze mówili w czasie podcastu.
Ja również, gdybym siedział wtedy na sali, nie zagłosowałbym negatywnie, no bo trudno oceniać coś, co tak naprawdę dopiero rusza. ale będę przyglądał się.
Ale na dużo już
na
wiemy.
Możesz liczyć na
tak na poważnie dużo, dużo już wiemy. Przedstawiliśmy właściwie najważniejsze rzeczy dotyczące regulaminu i może co najistotniejsze, to dyskusja z przedstawicielami tych, którzy są bardzo ważni, jeżeli chodzi o tę inicjatywę. Myślę tutaj o Ministerstwie Obrony Narodowej, myślę tutaj o BBN-ie, myślę tutaj o Rządowym Centrum Bezpieczeństwa i nawet mieliśmy doradcę prezydenta RP, więc który również wyraził się pozytywnie o inicjatywie i przekazał poparcie swoich mocodawców. Ale dyskusja była ciekawa. Dyskusja była ciekawa i też zachęcamy do obejrzenia już niebawem w naszych kanałach informacyjnych. To chyba tyle. Czy jeszcze coś mamy do omówienia?
Chyba tyle, chyba wszystko.
To dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek. Zapraszamy i obiecujemy już większą regularność do następnych odcinków. Adam Hartle, UPC Polska.
Dziękuję.
Piotr Bocel, Intel Security.
Dziękuję.
Mirosław Maj, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.